Tomasz Nieśmiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak w Radiu Lublin. Czas na świąteczne wydanie Studia Wschodniego. A dziś jest z nami pan profesor Andrzej Gil z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś niedziela zmartwychwstania, święto radosne, ale poprzedzone Wielkim Piątkiem, cierpieniem i śmiercią. No i dzisiaj też będzie nieco nostalgicznie, wspomnieniowo. 20 grudnia ubiegłego roku zmarł we Lwowie profesor Ihor Skoczylas. To był ukraiński historyk, badacz dziejów Kościołów Wschodnich Rzeczypospolitej, prorektor do spraw naukowych Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie. Człowiek niezwykle przyjazny, uśmiechnięty, co widać na każdym niemal dostępnym w internecie zdjęciu. A dla pana, panie profesorze, profesor Ihor Skoczylas, to był ktoś absolutnie wyjątkowy, bliski przyjaciel, mówiąc wprost.
Tak, tak. I ta wiadomość 20 grudnia przyszła trochę jak grom z przysłowiowego jasnego nieba, dlatego że Ihor leżał w szpitalu, miał COVID, no ale rokowania były w miarę dobre. I nagle się okazało, że ten człowiek pełen życia, pełen witalności, pełen takiego ciepła odszedł kilka dni przed narodzeniem Chrystusa i to było coś, co rzeczywiście ciężko mnie doświadczyło osobiście i coś, czego do końca nie rozumiem i trudno mi to przyjąć, ale z czym trzeba się pogodzić i trzeba pamiętać, że to było, ale że za tym wszystkim stoi człowiek, mój przyjaciel, współpracownik, wieloletni, wybitny, światowej sławy uczony w dziedzinie badań nad cerkwią unicką, nad kościołami wschodnimi, ogromny dorobek, ogromne plany badawcze, wydawnicze, to wszystko niestety się skończyło. Trudno mi o tym mówić, proszę mi wybaczyć takie wzruszenie nawet po tych kilku miesiącach, ale jeżeli się z kimś współpracuje wiele, wiele dziesiątków lat i nagle on odchodzi w taki sposób, to nie jest łatwe. No ale przynajmniej zostaje pamięć, zostaje dzieło, zostaje dorobek jego, nasz wspólny.
No właśnie, bo jak panie profesorze popatrzeć na bibliografię, na te no właśnie cały dorobek naukowy, to nazwiska Skoczylas i Gil, one się właściwie przenikają. Wiele jest wspólnych waszych publikacji, waszych książek i wśród tych, z których zarówno są dla pana profesora najważniejsze, czy kluczowe, czy dla profesora były Skoczylasa, no to właśnie to są te wspólne publikacje.
Tak, to była bardzo ciekawa cecha. Tutaj państwu opowiem taką historię. Kilkanaście lat temu robiliśmy konferencję w Lwowie i występowaliśmy wspólnie z Ihorem i jeden z nieżyjących już wybitnych naukowców ukraińskich, świętej pamięci, akademik Jarosław Isajewicz powiedział później, że gdyby nie znał nas, gdyby nie wiedział, kim jest Ihor Skoczylas, kim jest Andrzej Gil, to nie potrafiłby powiedzieć, który z nas jest Polakiem, a który z nas jest Ukraińcem, dlatego że to nie wynikało z tego, co myśmy tam mówili. Także wybitna historyk Natalia Kowenko kiedyś nam to powiedziała, że w naszych osobach, w jej podejściu, w jej oglądzie zakończyły się takie historiograficzne wojny polsko-ukraińskie. Co nie znaczyło, że nie mamy i nie mieliśmy swojej tożsamości w żaden sposób. Ihor był Ukraińcem, świadomym Ukraińcem. Człowiekiem, który bardzo się zaangażował w te najnowsze dzieje Ukrainy i rewolucja pomarańczowa i rewolucja godności. Był na Majdanie, musiał uciekać z Ukrainy, bo groziło mu naprawdę poważne konsekwencje, łącznie z groźbami utraty życia ze strony zwolenników Wiktora Janukowycza swego czasu. A jednocześnie był człowiekiem otwartym. Tutaj pamiętam taką historię z naszego kościoła parafialnego u ojców kapucynów na Poczekajce, kiedy 3 maja byliśmy na mszy świętej i wiadomo, że ta msza kończy się zbiorowym ośpiewaniem Boże, coś Polskę. Proszę sobie wyobrazić Ukraińca, który śpiewa Boże, coś Polskę. I rzeczywiście on tę Polskę kochał, on tę Polskę afirmował, czuł się bardzo blisko.
I też rozumiał. Rozumiał
zdecydowanie. Mogliśmy się spierać o ważne dla nas kwestie i robiliśmy to. I to nie znaczy, że nasza przyjaźń była taka, że tak się wyrażę, czasami nie szorstka, bo była i szorstka, dlatego że mieliśmy różne poglądy, zwłaszcza na te współczesne dzieje, dramatyczne dzieje lat 40. Rodzina Ihora była zaangażowana w walkę o wolność Ukrainy od bolszewików, ale jednocześnie no było to straszne dziedzictwo tego okresu. Myśmy nie uciekali przed tymi kwestiami, ale jednak po pierwsze przyjaźń, a po drugie wspólne dzieło było ważniejsze niż różne nasze spojrzenie. Więc był to człowiek wielkiego formatu, rzeczywiście wielki przyjaciel Polski. Czuł Polskę świetnie, świetnie znał język polski, a jednocześnie wielki patriota Ukrainy, ale najważniejsze, dobry, ciepły człowiek i wybitny uczony. I to zdawało nam taką styczność do tego wszystkiego, co, jak pan redaktor słusznie zauważył, robiliśmy razem.
Skoro wspomniał pan profesor właśnie o tym, jak ta wasza praca była postrzegana, że rzeczywiście udało wam się powstrzymać te historiograficzne wojenki czy wojny, jak pisano w recenzjach, to chciałem właśnie jeszcze zapytać i dopytać, czy taki też był zamysł z waszej współpracy naukowej, historyka polskiego i ukraińskiego, czy to wyszło po prostu przy okazji prowadzenia badań naukowych?
Zawsze chcieliśmy być intelektualnie uczciwi i nie traktować naszej działalności naukowej jako pretekstu, tylko to wynikło jakby samo z siebie, dlatego że okazuje się, że ta przeszłość, którą dzisiaj szarpiemy, tniemy, przykleiwamy na swoje potrzeby, ta przeszłość była o wiele bardziej złożona i skomplikowana, niż nam się wydawało. I na przykład w XVII wieku wielu unitów było patriotami swojego państwa, swojej ojczyzny, a tą ojczyzną była Rzeczpospolita. Wielu, praktycznie wszyscy oddawali za nią życie, oddawali za nią swój majątek, utożsamiali się z nią. To było bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie jako Polaka, ale także dla niego jako Ukraińca. Ten stereotyp tych napięć polsko-ukraińskich czy polsko-ruskich, nagle się okazuje, że to gdzieś jest być może wytworem naszych czasów. Natomiast kiedyś ludzie myśleli zupełnie inaczej. Także ta wspólnota badań, to, że kiedyś podjęliśmy taką decyzję, że spróbujemy razem się zmierzyć z tą przeszłością, z tymi problemami, które wtedy się wydawały nie do rozwiązania, ale spokojna, wieloletnia praca doprowadziła do tego, że powstały pewne syntezy, powstały pewne nowe ujęcia, powstały pewne plany, niestety już niemożliwe do zrealizowania. I to była taka, to nasza spuścizna, to nasze pokłosie, które gdzieś tam w bibliotekach dzisiaj w internecie jest i do tego się można zawsze odwołać.
No właśnie, to też myślę znaczenie prac pana profesora Skoczylasa, waszych wspólnych prac, to też można powiedzieć, można było dostrzec w momencie, kiedy pojawiła się informacja o śmierci profesora Skoczylasa, no bo w mediach społecznościowych, mediach w ogóle czytałem nekrologii po polsku, ukraińsku, ale też litewsku, białorusku, angielsku i tych języków, w których składano kondolencje rodzinie profesora i wspominano profesora, było bardzo dużo.
Dlaczego? Dlatego, że Ihor był otwarty. Ihor był otwarty, on się nie zasklepił w jakiejś takiej bańce swojej. On szukał nowych tropów, nowych śladów. To jest tak, że jest pewien społeczny ogląd rzeczywistości historycznej i nagle się okazuje, że on nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Myśmy te 20 kilka lat temu, kiedy podejmowali swoje badania, tak naprawdę w niektórych aspektach postrzegali wszystko na nowo, a w zasadzie od nowa. Dlatego, że wszyscy wiedzieli, jak było, natomiast prawda, która wynikała z dokumentów historycznych, z tej naszej interpretacji, prawda okazała się być zupełnie inna. Historia przypomina troszeczkę śledztwo, ale nie takie błyskotliwe śledztwo Sherlocka Holmesa, czy innego wybitnego detektywa, ale to jest żmudna, ciężka praca z tych ułamków, z tych czasami tysięcy, a nawet dziesiątków tysięcy ułamków informacji, trzeba zbudować pewien obraz, ale pewien obraz, który pasuje do epoki, pasuje do kontekstu. I to były takie działania, a Ichor był otwarty, zawsze był otwarty, nawet na swoich otwartych wrogów. Pamiętajmy o tych relacjach trudnych, jakie łączą obecnie Rosję i Ukrainę, a jednak on ich słuchał, jednak starał się zrozumieć i wydobyć to, co jest mimo wszystko istotne, ważne i cenne w takich badaniach, które z naszej perspektywy były, no powiedzmy sobie, nie do końca uczciwe, nie do końca rzetelne, ale jednak zawsze jakaś tam kamyczek wiedzy w tym wszystkim się znalazł. Stąd taki ogromny społeczny oddźwięk jego śmierci, stąd taka pustka, jaka w środowisku naukowym zapanowała, dlatego że prawdą jest to, że tego człowieka nie da się zastąpić. Nie będzie takiego Ichora Skoczylasa przez wiele, wiele, wiele lat. I niestety, ale te badania, które mieliśmy w zamierzeniu, one nie zostaną zakończone. To nic nie powstanie takiego, co byłoby na miarę tego, co już powstało. No niestety, człowiek ma tylko jedno życie, człowiek ma tylko jedną możliwość działania. No.
Ja też, panie profesorze, przejrzałem właśnie te reakcje po śmierci profesora Skoczylasa w mediach społecznościowych. Ludzie, którzy gdzieś tam z jednej strony otarli się o współpracę z nim, ale też ludzie, którzy o nim nie słyszeli wcześniej. I kiedy właśnie czytali o tym dorobku profesora Skoczylasa, kiedy czytali o jego dokonaniach, no to pojawiają się takie pytania. Kto to jest? Kto to był? Jak... Przecież człowiek stosunkowo młody, on miał 54 lata, kiedy zmarł, niespełna. No i jak w tym czasie udało mu się dokonać tak dużo? Dlaczego wcześniej o tym nie słyszeliśmy? To takie padały pytania.
Dlaczego tak dużo? Dlatego, że to był tytan pracy. Myśmy mieli taką metodę, że spotykaliśmy się najczęściej tutaj w Lublinie, ale także we Lwowie czy w jakimś innym miejscu. I pracowaliśmy czasami, było to dosłownie kilka dni i nocy, niemalże bez przerwy, jeżeli coś trzeba było skończyć, jeżeli coś trzeba było zrobić. I to była tytaniczna praca, ale zazwyczaj jego dzień to wyglądał w ten sposób, że stawał mniej więcej 4 rano i zaczynał pracować.
No właśnie, słyszałem, że takie legendarne wiadomości elektroniczne o 5-4 nad ranem, poprawa jakichś prac, rozpoczęcie tak, pracy.
Tak. To naprawdę był tytan pracy, który ciężko pracował i jednocześnie był otwarty na życie. Naprawdę, to nie jest tak, że to był jakiś zasklepiony w swojej dziedzinie człowiek, który nie widział świata dookoła, wręcz przeciwnie. To był człowiek otwarty na świat. Często rozmawialiśmy o sztuce, często rozmawialiśmy o tym, co nas otacza, o życiu. Przecież on ma córkę, którą znam od maleńkości. Rozmawialiśmy o swoich dzieciach, o swoich rodzinach, o tym, co jest ważnego wokół nas, a jednocześnie pracowaliśmy. To jest bardzo ciekawe. Ja teraz próbowałem usystematyzować tę naszą pracę w jakiś tam sposób i natrafiłem na teksty, które, no, myślę, że dla kogoś z zewnątrz byłoby bardzo dziwne, dlatego że mamy tekst, gdzie jedno zdanie jest napisane po ukraińsku, jedno zdanie jest napisane po polsku, a są takie zdania, że niektóre słowa są ukraińskie, a niektóre słowa są polskie. Często nas pytano, co jest jego, a co jest moje. I z czystym sumieniem mogliśmy powiedzieć, że nie wiemy, co jest jego, a co jest moje. Nie wiemy, po prostu te zdania powstawały wspólnie, razem.
Ale jednocześnie potrafiliście w tych swoich publikacjach, panowie, prowadzić, jak czytam w recenzjach, interesujący dyskurs, na przykład o tym, czy prawosławie i Unia były wyznaniami istniejącymi obok siebie, czy przeciwko sobie. I to były też fundamentalne pytania, które stawialiście w tych publikacjach.
Tak, myśmy uciekali od tego, co nazwaliśmy arytmetyką śmierci, od liczenia ofiar i tak dalej. Oczywiście dzieje mają to do siebie, że są trudne, złożone, skomplikowane, czasami bardzo bolesne. Ale staraliśmy się dostrzegać w tym wszystkim to, co jest pozytywne, mając świadomość, że też było negatywne. Ale odchodziliśmy od takich mitów, od tych stereotypów, bo one były nieprawdziwe. Można tutaj przytaczać dziesiątki, setki przykładów, że ludzie 200, 300, 400 lat temu myśleli zupełnie innymi kategoriami. Nie myśleli w kategoriach stricte takich wyłączających bliźniego ze swojego otoczenia. Wręcz przeciwnie, byli otwarci. I my staraliśmy się przemawiać do współczesnego czytelnika mową źródeł, mową ludzi, którzy żyli tych 200, 300, 400 lat temu. Być może nam się to udało, być może nam się to nie udało, ale staraliśmy się być otwarci i na siebie, ale też konfrontować te współczesne stereotypy z tym, co wynikało nam z naszych badań źródłowych. To są setki, tysiące godzin spędzonych w archiwach, w bibliotekach. To są setki tysięcy skanów dokumentów, które musieliśmy przerzucić, przeczytać, przejrzeć, zastanowić się nad tym wszystkim. No ta gigantyczna praca rzeczywiście ona wydawała efekty, ale dlatego, że po pierwsze była gigantyczna, a po drugie nie była w żaden sposób ograniczona czy naszym światopoglądem, czy naszą narodowością, czy czymkolwiek innym.
Bo jak przeczytałem gdzieś, że profesor Skoczylas potrafił nieść w sobie ogień pasji naukowej.
Tak, to jest prawda. Gdyby ktoś z zewnątrz posłuchał, o czym my rozmawiamy czasami, to naprawdę, to duch Savonaroli, który gdzieś tam, prawda, zwalczał to we Florencji, ten konsumpcjonizm u nas to przybierało postać głębokiego zaangażowania emocjonalnego, które było skoncentrowane na konkretnych problemach badawczych. Pasja ogromna. Oddanie ogromne, ale przede wszystkim ogromne horyzonty. To jest niesamowite, jakie ten człowiek miał horyzonty, jaką miał niesamowitą intuicję badawczą i potrafił postawić pewne tezy, które wynikały z jakichś drobnych przesłanek i nagle się okazywało, że znajdowaliśmy dokument gdzieś tam w Petersburgu, nie wiem, czy w Żytomierzu, czy gdzieś, który potwierdzał te tezy, który pokazywał, że rzeczywiście tak było, czy tak mogło być. I to było coś niesamowitego, dlatego mówię o tej pustce, dlatego mówię o tym, że ciężko będzie go zastąpić, bo niestety, ale pewni ludzie nie są do zastąpienia.
To wszystko też sprawiło, że te sformułowania, które mówią o tym, że był najlepszym znawcą i badaczem kijowskiego kościoła wśród badaczy ukraińskich, nie są przesadzone.
Nie. Żebyśmy dobrze rozumieli, nie tylko wśród badaczy ukraińskich, w ogóle wśród badaczy w tym globalnym zasięgu i nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o kościele kijowskim, ale mówimy o tej wielkiej przestrzeni eklezjalnej, która się otwierała na wschodzie Rzeczypospolitej, tych tysięcy kilometrów kwadratowych, milionów ludzi i tysięcy parafii. I rzeczywiście był to człowiek, który ogarnął to wszystko, miał ogląd globalny tego wszystkiego i to nie jakaś lokalna historia, historiografia, ale ten człowiek wyszedł poza tę lokalność i miał szansę za 10-15 lat stać się światowym autorytetem, do którego by się wszyscy odwoływali jako do takiego swego rodzaju papieża tego zagadnienia. Niestety śmierć to wszystko zakończyła, ale powtarzam jeszcze raz, Nie da się go zastąpić, bo była to postać po prostu niezastąpiona.
Profesor Andrzej Gil z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest gościem Studia Wschodniego i opowiada nam o postaci wyjątkowej, wyjątkowym historyku, którego nie ma już z nami. Profesor Ihor Skoczylas, ukraiński historyk z Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, zmarł 20 grudnia i o nim także będziemy rozmawiać w drugiej części naszej rozmowy, do której zapraszam za kilka chwil.